Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Zapraszam na spotkanie z jedną z najbardziej sympatycznych osób, jaką kiedykolwiek gościliśmy na naszej kanapie. Patrycja Kosiarkiewicz zaczynała śpiewać przeboje w latach 90., ale później zaczęła je pisać. Do dzisiaj stworzyła ich ponad 400. Jak to się robi? O tym między innymi w naszej rozmowie.
Boże, mam dzisiaj taki wspaniały dzień. Zadzwonił rano Mirek Jurecki i mówi tak: Patrycja, zakochałem się w tobie. I po prostu przeżywał przez 10 minut moją płytę, którą mu dałam na
Opolu. Ten.
I wiesz, tak, to było takie dla mnie wzruszające, bo wiesz, w tej branży to nie jest takie, że często ci bardzo dobry artysta mówi coś takiego. Więc byłam tak wzruszona, tak poruszona tym. Wow, Boże, jakie miłe, zrobicie mi płytę tygodnia, fajnie.
Wylądowała, drodzy państwo, nowa płyta Patrycji Kosiarkiewicz. Gdybyśmy zorganizowali jakiś konkurs, która to płyta, to pewnie mało kto by trafił, że aż tyle tych płyt nagrałaś, choć oczywiście znamy cię od wielu lat i od wielu dekad właściwie, więc nie powinno to dziwić. Natomiast 9 sztuk.
No, tak wyszło. Chociaż wiesz, gdybym wydawała co roku, to byłoby ich 20, no ale tak nie wyszło, że co roku. Natomiast rzeczywiście 9. Teraz troszeczkę częściej był taki okres, że miałam dłuższe przerwy między wydawnictwami.
No i chciałbym tej płyty pogratulować, ponieważ zanim ona się ukazała, to u nas w Radiu Poznań już 3 piosenki hulały na playliście.
Cudownie. Bardzo wielka wdzięczność, że Radio Poznań dało możliwość i przestrzeń dla mojej muzyki. Dziękuję.
Wiesz co, to ja mogę powiedzieć to samo. Dziękuję tobie, bo szukając Cudownie. Piosenek do playlisty, to potrzebuję jakąś fajną piosenkę dla naszych słuchaczy. No i się okazuje, że nagle ląduje Amigo. No i super piosenka dla słuchaczy naszych, myślę.
Tak, taka trochę Amerykana.
No właśnie, skąd to się wzięło? Bo tu akurat dobrze trafiłaś. My nawet mamy w tym radiu audycję z muzyką country i z muzyką bluesową. Czasem jakimś boogie właśnie Amerykana z południowym rockiem ze Stanów. To wszystko audycje Ryszarda Glogera, którego zresztą kojarzysz. No i w playliście też takie wątki się pojawiają. Zresztą staramy się być na bieżąco też z tym, co się dzieje w Stanach, a tam przecież i Morgan Wallen i nawet Beyoncé nagrywa country. Post Malone nawet country zaczął nagrywać. Ten raper, prawda? Tak więc nie twierdzę, że zrobiłaś to koniunkturalnie, ale fajnie to się wpisało w ten czas po prostu.
Tak, nie mieliśmy w ogóle takich zamysłów, wiesz, po prostu piosenka cię zawsze wzywa. Ta piosenka jest tak napisana, że ona potrzebowała takiej linii basowej, a ta linia basowa nadała kierunek, powiedziałabym, taki kantrowy nieco. Później przyszły jeszcze gitarki, bębenki. No, ale wiesz, piosenka zawsze prowadzi cię dokądś. To już jest w samej piosence. A ja się nie boję, wiesz, takich zabaw stylistycznych, międzygatunkowych, tym bardziej, że ten puryzm teraz, wiesz, taki gatunkowy, to już wydaje mi się, że rzadko. Bardzo dużo rzeczy, szczególnie za granicą, w tej muzyce, nie wiem, amerykańskiej czy brytyjskiej, to są pewnego rodzaju fuzje gatunkowe, różnego rodzaju. I to jest super. Dla mnie się to bardzo podoba. Wiesz, że na jednej płycie możemy sięgnąć po bardzo odległe rzeczy, ale to, co spaja, to jest opowieść ewentualnie artysta, nie? Jego jakaś tam charyzma, czy coś charakterystycznego, co jest w nim.
Wspomniałaś o tym, co tam się dzieje na świecie, w Anglii, czy w Stanach. Jako osoba zajęta pisaniem piosenek, nie tylko zresztą dla siebie, ale też dla innych, jest to twoja codzienność, że jednak starasz się być wszystkim na bieżąco, co się dzieje na świecie, co jest na listach przebojów właśnie w tej chwili, jaki jest trend muzyczny, czy jednak wolisz się zamknąć w swoim świecie i czekać na te natchnienia bez względu na to, co się dzieje na świecie?
No wiesz co, ja jestem tym twórcą, który przyjmuje z pola, więc bardzo mało jestem...
Co to znaczy?
Co to znaczy? Wiesz co, to jest właśnie to, że bardzo rzadko się inspiruję tym, co robią inni artyści, nie dlatego, że ich nie szanuję, bo oczywiście tak, ale wiesz co, rozmawiałam na ten temat z wieloma artystami. Czasami się boimy, że w sposób zupełnie niezamierzony zrobimy coś bardzo podobnie. Na przykład jest to jakiś argument za tym. Ale tak naprawdę, wiesz, ja przede wszystkim, mimo że tworzę muzykę, to gdzieś tam najbliżej mi do takich wątków duchowych i do tej takiej mojej wewnętrznej opowieści. I tym się głównie zajmuję, na to poświęcam najwięcej czasu. Czyli wcale nie na muzykę. Nie wiem, paradoks, ale tak jest. Więc nie śledzę tak bardzo tego, co się dzieje na listach przebojów. Tym bardziej, że listy przebojów to jest mainstream. A to nie jest do końca to, co mnie wzywa, bo w tej chwili mainstream jest taki, Jakby to ładnie określić. Znaczy, to nie są piosenki, które w moim sercu mocno, wiesz, mocno biją. Chociaż bardzo doceniam piękne produkcje, no i to, jak to wszystko jest podawane. Natomiast, wiesz, ja troszeczkę gdzie indziej, bo ja przede wszystkim szukam bardzo głębokiej opowieści. W tekstach, w tekście, wiesz, w tym, co jest w słowach.
Właśnie mówiłaś, że, czymś, że tym się bardziej zajmujesz niż muzyką, tak? Szukanie opowieści.
Notujesz sobie, co zobaczysz na chodnik, idąc przez chodnik,
no to, żeby to... Ja w ogóle notuję, słuchaj, bo to wiesz, jak to jest. Jak nie zanotujesz pomysłów, które przychodzą do ciebie w różnych momentach, w różnych okolicznościach, to one po prostu idą do kogoś innego. I to wcale nie...
Jak to do kogoś innego?
No naprawdę, słuchaj, tak, no idą do kogoś innego i słyszysz to potem na przykład w radiu kogoś innego i wiesz, że miałeś ten pomysł, czy miałaś ten pomysł. Wiesz co...
Nie, myślisz, że te pomysły krążą
ale słuchaj, bo
w przestrzeni?
Tam prosty przykład, bo to jest przykład sprzed lat, ale czasami go podaję, bo jest taki obrazowy, jak pisaliśmy kiedyś dla Filipa Lato taki numer i pojawiła się taka fraza, że w małym mieście, coś tam w małym mieście. No i napisałam ten tekst, nie może być w małym mieście, zmień to. Ale dlaczego? To jest świetne, zmień to. Zmieniłam, powstał inny zupełnie tekst, znaczy coś tam było podobnie, ale nie poszło w ogóle, że w małym mieście. Co się wydarzyło chwilę potem? Jakieś dwa miesiące temu wyszedł Miał Miasteczkowy, serio, naprawdę. I ja mówiłam, no i co? Nie może być Miał w małym mieście. No może, Patrycja. Ale wiesz jak to jest, no.
Mówisz, że lubisz stylistyczne połączenia międzygatunkowe, ale jednak ja słuchając tej płyty miałem wrażenie spójności takiej, że to jest jednak przedzespół, zagrał te utwory w takim stylu, mówię, spójnym, że to jest jedno brzmienie jednak, jeden klimat mam wrażenie.
A jaki to jest gatunek dla ciebie? Jak to byś określił, co to jest?
Wyobrażam sobie tę muzykę grają na żywo i wtedy to będzie rok i to całkiem nie taki lekki w sumie.
Okej. Okay. Czyli bardziej rok.
Tak. Okay. Zdecydowanie
rok. Cudownie. To jest miód na moje serce i na moje uszy. Lubię myśleć o tej płycie, że to jest płyta rockowa, chociaż wiesz, takie określenie jest bardzo pojemne i różne rzeczy dla różnych ludzi oznacza. Dla niektórych rok, wiesz, zaczyna się, jak się zaczyna naprawdę poważny łomot. Mm-hmm. Dla mnie rock to jest przede wszystkim oczywiście instrumenty, czyli to jest płyta gitarowa, niewątpliwie, a poza tym przekaz, czyli ta opowieść, która jest głębiej. Natomiast to, że ona jest spójna, wynika oczywiście po pierwsze z tego, że te piosenki są spójne ze sobą, że ta opowieść jest spójna, no i również z tego, że zrobiliśmy to bardzo prosto, czyli bębny, bas, gitara i wszystko. Nie, tam gdzieś się pojawiają jakieś tam synty, ale one są bardzo delikatne, one są tylko takimi małymi smaczkami. I w momencie, kiedy się podchodzi w taki sposób do płyty, no to trudno zrobić to niespójnie. No wiesz, poza tym mamy naprawdę wspaniałego gitarzystę, czyli Marka Dulewicza, który nadał temu polotu, wirtuozerii, wiesz, wszyscy zresztą muzycy, którzy zagrali na tej płycie są wspaniałymi muzykami. I Maciej Mąka na basie, i Kuba Majerczyk, niezwykle doświadczony bębniarz, i Piotruś Winnicki w kilku utworach się pojawił na gitarach. Natomiast to, co tam Marek wykonał, szczególnie w solówkach, bo w bardzo wielu numerach na tej płycie są bardzo długie solówki. I ja kocham po prostu solówki, wiesz, bo one są taką dopowiedzią. Jest jakiś tam utwór i jeszcze potem przychodzi gitarzysta i mówi, tak, potwierdzam. I wiesz, jeszcze tam łoi przez na przykład 30-40
sekund. Ale zdajesz sobie sprawę, że solówki wiele, wiele lat temu wyszły z mody. Teraz już nie ma solówek.
Ja oddalam ten argument. Naprawdę, oddalam ten argument. Nie może wyjść z mody coś, co jest opowieścią duszy, krzykiem duszy. To zawsze będzie. W sensie, wiesz, o co chodzi. Ja rozumiem, że teraz się... No bo wiesz, z czego to wynika? Jeśli teraz piosenki mają mieć 2,20, to w naturalny sposób nie mogą mieć solówek, bo się nie da. Po prostu się nie da. Ale jeśli pozwolimy sobie na takie otwarcie utworów i zrobienie numeru tak jak na naszej płycie, czyli powyżej 4 minut, a czasami 6, no to jest to miejsce na tę wspaniałą wypowiedź artystyczną, gitarową. A ja kocham bardzo ten instrument. A szczególnie jak jest przester, wiesz? To jest po prostu dla mnie wow. Nie, no po prostu od razu plus 100 do tej opowieści. Bo to nadaje pewien kierunek, wiesz? To od razu cię, wiesz...
No. Trochę jesteśmy z takich czasów, że pamiętamy, kiedy gitarowa muzyka była na topie, prawda? W latach 90., pierwsza połowa zwłaszcza lat 90., no to był ostatni taki wielki szał tak naprawdę na gitarowe granie. 30 parę lat temu.
No właśnie. No właśnie. Nie no, wiesz, mamy trochę zresztą zespołów w tej chwili grających wciąż gitarę. Na przykład moja ulubiona Koma, na przykład Acid Drinkers, które przecież wróciło z wielką pompą i wspaniale, bardzo się cieszę, bo chłopaki są świetne. A przy okazji, nie wiem, czy wiesz, a państwo może nie wiedzą, to ja się pochwalę, bo muszę, nie mogę sobie podarować, że przecież ja mam mały epizod fonograficzny właśnie w kontekście tegoż zespołu. Wiele lat temu, 94 albo 5.
Jedna z pierwszych rzeczy na Discogs pod hasłem Kosiarkiewicz, Acid Drinkers.
O co chodzi? Tak, piosenka nazywała się Ballada. Była po angielsku. Ja bardzo rzadko robiłam rzeczy po angielsku, bo kocham pisać po polsku, no ale tak wyszło. Sławetna sesja, o której nie mogę powiedzieć. Nie da się tego opowiedzieć. Nie mogę. Nie mogę. Naprawdę. Nie mogę powiedzieć, co tam się wydarzyło. Natomiast no, pozostanie to na zawsze w moim sercu. Tak to nazwę.
Poznański wątek.
Tak. Jak najbardziej poznański wątek, chociaż tę płytę nagrywaliśmy w Trójmieście.
Słuchają państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Cześć, Patrycja Kosiarkiewicz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Poznań. Miejcie piękny dzień.
Może porozmawiajmy o spadochronie, który zagramy za chwilę. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to to, że tyle było już piosenek, w których się śpiewa w refrenie kocham cię, a jednak postanowiłaś jeszcze raz zrobić coś takiego.
Mhm. Wiesz co, ostatnio jedna z słuchaczek, fanek powiedziała, na początku tak patrzyłam sceptycznie, bo ten refren jest taki dość banalny, ale zwrotka przełamuje tę prostotę refrenu, bo jest troszeczkę więcej w tej zwrotce opowiedziane. A z kolei jeden z dziennikarzy muzycznych powiedział, ale wiesz co, ja dawno nie słyszałam, żeby ktoś napisał kocham cię w taki sposób. Zaśpiewał, bo to jest takie bardzo, bardzo pozytywne. Bo zwykle kocham cię to jest takie, wiesz...
Tak, tu tak nawet wykrzyczane jest, można
Tak. Ten numer w ogóle, kiedy go pisałam, bo akurat ode mnie on wyszedł, kiedy go pisałam, to miałam bardzo mocne skojarzenie, nie w sensie, że jest podobny, ale w sensie energetycznym do Four No Blondes. Pamiętasz ten ich słynny numer?
What's up.
I jakoś tak, jak go pisałam, to pomyślałam sobie, kurczę, to jest ta energia. Tak bym chciała to zaśpiewać w tym refrenie. Tam jest w ogóle troszeczkę wyżej, ona się tam troszeczkę bardziej rozdziera, ale chciałam, żeby to coś takiego wyszło z tego. Więc w tym znaczeniu to jest też takie nawiązanie do tych lat 90. Do tego, z czego powiedzmy, nie wiem, wyrośliśmy? Może w jakimś sensie?
Kto pamięta tamte czasy, to pamięta, co się wtedy działo w muzyce, w gitarach. Jeśli już mówimy o gitarach, to no to wtedy... Nirwanę mieliśmy na topie przecież.
Ach, tak,
nie do pomyślenia dzisiaj sytuacja, chyba.
No właśnie, albo Pearl Jam, nie? Alice in Chains. No właśnie. Ale wiesz co, ta muzyka jest bardzo autentyczna, taka bardzo prawdziwa, bardzo często powstająca z trzewi i z bólu. Właściwie o tym jest też rock, wiesz. On nie jest tak jak pop. Pop mi się właśnie bardziej kojarzy z... Choć są też czasami bardzo mocne historie za życiorysami gwiazd pop. Wiemy o tym, bo przecież wiele z nich miało bardzo tragiczne momenty w swojej karierze, ale wiesz, rock jest trochę inny, bo rock jest... Mnie się kojarzy rock z buntem, z bólem, z niezgodą, wiesz, z takim powiedzeniem nie, pokazaniem wiadomo czego, światu, systemowi.
No to teraz hip-hop przejął podobno.
Absolutnie. Hip-hop jest absolutnie świetnym gatunkiem i ja jako autorka, też jako edukatorka, mnóstwo się nauczyłam z hip-hopu. Kocham hip-hop, a tutaj w Poznaniu jest przecież mój ukochany hip-hopowiec, czyli Góralesko, którego absolutnie wielbię. Kocham jego płyty.
Aż tak?
Absolutnie tak. Nauczyłam się od niego bardzo wiele, dlatego że on sięga bardzo mocno po hermetyzm. Po to, co jest najbliższe mojemu sercu. I bardzo dużo takich wątków wplata na swoich płytach.
A co to znaczy, że wplata
wątki wiesz co, no, nawiązuje do różnych, do filozofii na przykład, do wątków hermetycznych, takich, wiesz, ezoterycznych. Bo tak, bo to jest tak, że odbiorca, to zależy od odbiorcy. Mamy różne warstwy w pisaniu i odbiorca, który jest mniej świadomy, nie usłyszy tych warstw, czyli będzie słuchał tego, co jest w tej warstwie samej opowieści, czy może w warstwie emocjonalnej. Natomiast na tym polega według mnie to głębsze pisanie, żeby sięgać tam głębiej, do tej podróży duszy ku duchowi, temu, o co chodzi w ogóle i po co jest sztuka, bo sztuka jest tą opowieścią, która ma wyjaśniać człowiekowi, Jaki jest w ogóle cel tego wszystkiego? Dla mnie o tym jest sztuka w ogóle. Rozumiem, że jest coś takiego jak wątek estradowy, taki, żeby dać ludziom radość. Mhm. Spoko, oczywiście. No ale to akurat nie mój wątek, bo ja bym chciała myśleć o sobie jako o pewnego rodzaju, nie wiem, takiej łączniczce pomiędzy właśnie polem inspiracji a człowiekiem i takim byciem, no właśnie, żeby to pole mówiło, nie? Co możesz człowieku tutaj robić i w co tu warto wierzyć, jak budować swój system wartości i tego typu historie. No więc wracając do Góralesko, uważam, że on to robi wspaniale. Poprzez kulturę hip-hopową uderza przecież do bardzo konkretnej grupy odbiorców i też buduje to i myślę, że inspiruje takich ludzi do nowych poszukiwań, do właśnie pójścia głębiej. I kocham takich twórców, absolutnie.
Czyli jak to powiedziałeś, sztuka jest tak naprawdę po to, żeby odpowiadać na pytania o sens życia?
No, tak trochę, tak. A ty nie uważasz tak?
Właśnie się zastanawiam. W jakimś sensie pewnie też. Ja zresztą też całe życie czerpię z artystów, pisarzy. Oni faktycznie mi pomagają w odpowiedzi na pewne pytania, czyli to by się zgadzało. Nawet miałem kiedyś z żoną takie burzliwe dyskusje, bo ona w pewnym momencie stwierdziła, że dlaczego ona ma słuchać artystów? W tym sensie, że oni nie są normalnymi ludźmi, w tym sensie takim standardowym. I właściwie dlaczego oni mają być dla niej autorytetem, mówiąc, że to jest dobre, to jest złe?
To wiesz co, to ja nawet nie... Mnie chyba nie o to chodziło, bo ja bardziej się tutaj odnosiłam do twórców niż artystów, bo nie każdy artysta jest twórcą. I twórcy są różni, bo mogą być w muzyce albo w różnych sztukach wizualnych, albo w ogóle pisarze i tak dalej. I mnie bardziej chodziło o to, że każdy twórca, czyli ten, kto coś tworzy, niezależnie w jakiej materii tworzy, to jest ktoś, kto ma opowiadać i być tym łącznikiem, tą opowieścią. W tym znaczeniu, nie wiem, czym się zajmuje twoja żona, ale ty jesteś twórcą, nie? Ty, jako dziennikarz, jako ktoś, kto też opowiada o muzyce, więc dokładnie tę samą funkcję spełniasz i mnie się wydaje, że po prostu to, co my mamy do zrobienia, to właśnie przybliżać tym, którzy jeszcze się nie połączyli, bo każdy z nas tak naprawdę, każdy jeden jest w jakimś sensie twórcą, tylko nie wszyscy, a właściwie niewielu odkryło w sobie tę możliwość łączenia się z polem. Bo każdy może sobie znaleźć, wiesz, jakiś sposób.
Musiałabyś chyba powiedzieć nam szerzej, co myślisz, twoim zdaniem oznacza to pole, z którym mamy się łączyć.
Pole inspiracji. Jakbyśmy sięgali do filozofii, to bym powiedziała o tym platońskim świecie idei, ale nie musimy aż tak wzniośle tego określać. To jest po prostu to miejsce, w którym jest wszystko. No bo wiesz, każdy pomysł, każda idea, to wszystko gdzieś tam jest właściwie i nie w zalążku, ale jakby w tym ogromie, w tej całej opowieści. Każda odpowiedź, każde pytanie, wszystko. Dlatego między innymi nazwałam swoją płytę Wyjaśni się, bo uważam, że każdy z nas dostanie odpowiedź na pytanie, jakie sobie zadaje. W sensie, rozumiesz, każdy z nas zadaje sobie jakieś pytania. Jedni sobie zadają pytanie, czemu on mnie opuścił, nie? A inni sobie zadają pytanie, o co w tym wszystkim chodzi, albo czemu mi nie wychodzi, albo czemu ja się tak czuję, cokolwiek. Albo jakieś jeszcze głębsze pytania. I będzie taki moment dla każdego z nas, wierzę w to bardzo mocno, że te odpowiedzi, które są najważniejsze, dostaniemy.
Bardzo optymistyczna wizja.
No, a ty nie uważasz tak, że dostaniemy?
Nie, chyba nie.
Nie? Ale taki moment będzie, wiesz, ale to pytanie, kiedy on będzie?
Moment olśnienia, tak? Takiego zrozumienia wszystkiego?
Oświecenia, a moment aha, ale wiesz, to takie większe oświecenie, na większe oświecenie składają się małe oświecenia. Bo to wiesz, to czasami przychodzi w takich momentach kompletnie niespodziewanych. Więc moja wizja tego jest taka, że każdy to może znaleźć w sobie, że każdy z nas ma potencjał na twórcę, mniejszy lub większy, że każdy potrzebuje tego szukać. Artyści przemawiają przez sztukę, a ja po prostu jestem jedną z wielu artystek, artystów, którzy mają służyć temu polu. Czyli pole to jest to miejsce, gdzie jest wszystko.
Okej. Sama wspomniałaś Platona, to się Sokrates przypomina ze swoim wiem, że nie wiem.
No właśnie.
Ale to też jest wiedza właśnie, nie? Takie olśnienie, że nie wiem, czyli w sumie się dobrze, że się zorientowałem, że nie wiem.
Tak.
W tym kierunku.
Ale wiesz, nie na darmo wszyscy wielcy mistrzowie mówią o tym, że to ten złoty graal jest nieopisywalny. Każdy, kto przeżył choćby moment jakiegoś procesu oświecenia, cokolwiek to było, czy to był, wiesz, bo to też ma różne fazy, to każdy mówi o tym, że nie da się tego opowiedzieć. Mhm. Nie jesteśmy w stanie tego opowiedzieć. Więc tak naprawdę to pole to jest to coś więcej, z czym łączy się pewna część nas, do której my najczęściej nie mamy dostępu, będąc w normalnym stanie świadomości, bo jesteśmy z tego wyłączeni. Dlatego ja uważam, że twórca właśnie jak najczęściej powinien z tym się łączyć. Są oczywiście jakieś tam techniki, można się po prostu wyciszać, kontemplować, medytować, wiesz, co tam kto uważa. Natomiast to jest możliwe, nie? To jest możliwe. I wtedy wydaje mi się, że powstaje najpiękniejsza opowieść, najpiękniejsza sztuka, piękne książki, piękne piosenki, piękne solówki.
Wracając znowu do lat 90. właśnie przekazy, które miały arcypopularne zespoły wtedy, takie przekazy w gruncie rzeczy depresyjne. To jest też jedna z rzeczy, które się zmieniły. Mam wrażenie, że nawet ktoś mi kiedyś w jakimś wywiadzie to powiedział, że to zostało zrobione specjalnie wręcz gdzieś tam w Stanach, na górze mainstreamu, żeby przestać mieć już kłopoty z tymi nirwanami, nieokrzesanymi ludźmi, to, którzy jeszcze wywołują jakieś depresyjne klimaty, zróbmy rozrywkę, bardziej rozrywkową. Weźmy Britney Spears, na przykład napiszmy jej hity, zróbmy z niej gwiazdę. Po co się męczyć z takimi zespołami?
No coś w tym może być, chociaż są przecież artyści, którzy są bardzo uśmiechnięci, a okazuje się, że mają głęboką depresję i mamy takie przykłady, również aktorzy, więc to chyba tak do końca nie działa, nie? To tak nie działa, że ten świat jest taki cukierkowy, chociaż system chciałby opowiedzieć o tym świecie w taki sposób, czyli stworzyć pewną wizję. To jest w ogóle cała, wiesz, kultura social mediów, czyli to, w jaki sposób pokazuje się ludziom, jacy powinni być. Jak my bardzo się chwytamy w tę sieć, niestety, my mężczyźni, my kobiety, każdy na inny sposób, ale to nie jest dobre. Ja nie mam dzieci, wiesz, więc nie wiem, jak to jest, ale wiem, że ludzie, którzy mają dzieci, mają trudno teraz, bo dzieciaki, to nowe pokolenie, które przyszło, no to tam jest mało chyba przestrzeni takiej rozwojowej, bo jest takie bardzo mocne sfokusowanie i to pokolenie jest zupełnie inne z tego, co słyszałam. A to już mówię tak bardzo teoretycznie, bo nie znam tego z praktyki, ale myślę, że to, co właśnie mają robić artyści świadomi, to też w jakiś sposób kierunkować, też powinni to robić nauczyciele, w ogóle wszyscy, którzy jakikolwiek wpływ mają na to pokolenie.
Ciekawe, bo masz koszulkę Pink Floyd ubraną.
Tak.
Skoro już rozmawiamy o takich sprawach, to przypomina mi się taki moment w życiu, w którym usłyszałem właśnie utwór Welcome to the Machine Pink Floyd i po prostu wydawałoby się zwykła piosenka, namieszała mi tak w głowie, że wiesz, prawie się wyniosłem do szałasu, nie? W lesie. Że to jest takie trochę niebezpieczne dla skutecznego funkcjonowania, wiesz, w świecie kapitalistycznym dla wyżywiania rodziny i tak dalej. Wiesz, o co mi chodzi?
No tak, ale zobacz, może potrzebowałeś akurat takiego doświadczenia, żeby sobie na to popatrzeć, bo to są jedyne momenty, kiedy w ogóle możemy, wiesz, stanąć w jakiejkolwiek, w takiej jakiejkolwiek, jakby to powiedzieć, neutralności wobec tego, bo inaczej jesteśmy takim tylko trybikiem w maszynie, czyli rodzimy się, żyjemy, robimy tutaj jakieś rzeczy kompletnie nieświadomi, często jak automatycznie na takim, wiesz, jest to takie bardzo automatyczne, zarabiamy pieniądze, mamy dzieci, tam wychowujemy dzieci, potem umieramy, ale o coś więcej tutaj chodzi, nie? O coś więcej tutaj chodzi. Ja tak uważam, że o coś więcej. Więc, ale co się wydarzyło potem? Bo prawie, powiedziałeś prawie, czyli że co?
Nawet mam takich znajomych, już nie chcę swojego wątku kontynuować, ale mam takich znajomych, którzy też po takich doświadczeniach zmienili zupełnie swoje życie. Mm. I często się tak zdarza, że no nie do końca się odnaleźli jakby w kapitalistycznej rzeczywistości, nie? Że do dzisiaj mają z tym w sumie problem.
Jasne, wiem o czym mówisz. Wiesz co, ja w ogóle raczej podchodzę do tego w taki sposób, że my potrzebujemy zadbać o siebie w tym, co jest tutaj i ja to, co mówię, co tutaj opowiadamy sobie dzisiaj w tej rozmowie, ja naprawdę bardzo mocno wierzę w taki proces, w pole, w sztukę, w pisanie głębiej, ale jednocześnie staram się stać mocno dwoma nogami na ziemi. Podchodzę bardzo strategicznie do moich projektów muzycznych. Ja to łączę ze sobą. Mhm. Wiesz, ja nie odleciałam w tym znaczeniu. I wydaje mi się, że też to jest bardzo ważna rzecz, żeby być uziemionym bardzo w tym wszystkim. Czyli nie wiesz, znaczy można mieć taką w ogóle wizję, że gdzieś tam zamieszkasz, gdzieś tam w Bieszczadach i tam będziesz coś, nie wiem, robił sery i tak dalej. Okej, jeśli to jest twoja droga, a to na przykład nie jest moja droga, bo ja kocham proces twórczy, ale jednocześnie chciałabym się nim dzielić ze światem. To też mój sposób na życie, więc to oznacza, że są takie rzeczy, które muszę do swojego życia zaprosić, na przykład prowadzenie tego w tak biznesowo bardziej, bo tak na tym to polega w branży muzycznej, nie da się tego inaczej robić. I wydaje mi się, że dopiero kiedy następuje taka harmonia pomiędzy jednym a drugim, czyli między tym artystą we mnie, a tym takim, który nie wiem, dostarcza ofertę handlową w gruncie rzeczy, bo do tego się to sprowadza i umie sprzedawać, ale w taki pozytywny sposób, nie taki, wiesz, śliski, tylko taki pozytywny, to połączenie daje pewną prawdę o mnie. I wtedy, wiesz, ja też dbam o siebie. To jest w ogóle dla mnie ogromna lekcja taka, którą chyba każdy powinien w ogóle sobie przerobić w swoim życiu. Najlepiej od najmłodszych lat, żeby właśnie pozostać w tej harmonii pomiędzy sercem a, wiesz, rozumem.
Ale to jest najtrudniejsze.
No
właśnie.
Bardzo. No nie, no ja uważam, że to jest bardzo trudne. Oczywiście, że tak. No ale wiesz, no ale jak mamy się tego nauczyć? No mamy się tego nauczyć, nie? Najpierw człowiek jest taki naiwny, wydaje mu się, że podbije świat, że wszystko jest takie piękne i czyste, że wszyscy będą, wiesz, mu sprzyjać. No tak nie jest, jak wiemy. To jest ta polaryzacja świata i my mamy po prostu się w tym odnaleźć. Mamy zrozumieć, jaki ten świat jest. Nie mieć złudzeń, ale pozostać w pozytywnej energii, pozytywnym nastawieniu.
Specjalnie dla Radia Poznań, wokalistka, ale też przede wszystkim autorka tekstów dla siebie i dla wielu innych wykonawców, Patrycja Kosiarkiewicz. Dziękujemy za uwagę. Marcin Rzyski, do usłyszenia.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.